Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjaciele, lata temu znakomity polski grafik Eugeniusz Getz-Stankiewicz, skutecznie zmuszający bliźnich do myślenia, zaprojektował i rozpowszechnił samoprzylepną naklejkę. Była ona plątaniną kolorowych plam i linii i była przeznaczona tylko dla mężczyzn. Zapewniam, że nie miało to żadnych szowinistycznych podtekstów. Należało ją sobie przykleić do klapy marynarki. Ot taka broszka dla mężczyzn. Kiedy dumny jej właściciel stawał przed lustrem, z plątaniny plam i linii wyłaniał się następujący napis. Jestem piękny i mądry. Zapewne jedni panowie czuli się rozbawieni, inni nieco może poirytowani, ale byli też i tacy, dla których treść naklejki była komunikatem upewniającym ich w tym, co o sobie od dawna myśleli. Nie brak bowiem mężczyzn, nie brak bowiem i kobiet o postawach narcystycznych. Dla nich swoje ja jest najważniejsze. Ja chcę, ja potrafię, ja sobie nie pozwolę, ja wam pokażę. I tak od początka. Słuchając języka ulicy, języka mediów, języka korytarzy akademickich, mogę pokusić się o stwierdzenie, że ja, mój, mnie, to słowa jedne z najczęstszych. Ale to jeszcze nie koniec. Ja to jest ekspansja. To pragnienie zajmowania jeszcze większej cenności. To marzenie jeszcze większego znaczenia wśród innych. To ambicje posiadania wielkich obszarów obejmowania tego, co moje. A jeszcze jest ja wiecznie obolałe, drażliwe, delikatne i oczywiście nie można pominąć ja nadąsanego, pozbawionego poczucia humoru, dystansu do siebie, domagającego się nieustannej uwagi i przeprosin. Słowem, jaizm, hegemonia ja. Ale ludzkie ja jest ważne i wiemy o tym z Ewangelii. Problemem staje się ja monopolistyczne, ja niezastąpione, ja samowystarczalne, ja wsłuchane tylko we własne ja, słowem ja totalne. Takie zachowanie staje się niewyczerpanym źródłem radości dla egoisty, zaś dla otoczenia bywa prawdziwym utrapieniem. Ostatnio coraz częściej mówi się w Polsce o narcyzmie grupowym. Tu sprawa dotyczy już nie ja, tu rzecz dotyczy my. Wszystko koncentruje się wokół wyjątkowości własnej grupy społecznej i omnipotencji. Czasem przybiera to humorystyczne formy, jak wówczas, gdy główne wydanie wiadomości podało informację o odnalezieniu skamieniałości wróbla sprzed 10 milionów lat i zapewnia, że to był nasz polski wróbel, bo odnaleziony w okolicach Gniezna. Zatem nasz prastary polski wróbel. Gratulacje. A Ewangelia o jednym przekonuje ponad wszelką wątpliwość. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Człowiek jest istotą społeczną i choć trudno o pogląd mniej oryginalny, to właśnie on decyduje o tym, iż jedną z naszych podstawowych zdolności powinna być umiejętność porozumiewania się z innymi. Mimo uświadomionej konieczności budowania autentycznych relacji międzyludzkich, człowiek przez całe życie boryka się z niepowodzeniem w codziennych kontaktach. Dzieci nie mogą porozumieć się z rodzicami, rodzice z dziećmi, pracownicy z pracodawcami. Ponadto szereg wydarzeń z życia publicznego prezentuje skrajny przypadek niekomunikatywności. W naszym kraju pojawia się bardzo wiele konfliktów, a zwaśnione strony za wszelką cenę starają się udowodnić słuszność swojego stanowiska. Obserwując te zachowania, można dojść do przekonania, że tu nie chodzi tyle o to, aby dowieść swoich racji, ile zmusić do przyjęcia gotowego rozwiązania. Zamiast demokracji, gdzie różne stanowiska się ścierają i poszukuje się mądrego i roztropnego rozwiązania, mamy taki system kontradyktoryjny, w którym zwalcza się przeciwników po to, aby ich pognębić i sprowadzić do parteru albo jeszcze niżej. Cały ten spór mi osobiście zaczyna przypominać kłótnie między dziećmi w piaskownicy. Chłopak, któremu kolega zabrał wiaderko i nie potrafi go odzyskać, zaczyna się odgrażać. Czekaj, przyjdzie mój brat i cię zbije. No to prowokuje sprawcę całego zamieszania do natychmiastowej odpowiedzi. Haha, a mój brat jest silniejszy od twojego i go pokona. Pojawia się natychmiastowa riposta. A mój tata jest policjantem i przyjdzie twojego brata nauczyć rozumu. Ta wymiana zdań może być kontynuowana bez końca, ale sprawie wiaderka w żaden sposób nie rozwiązuje. Gorzej, eskalowanie tego konfliktu może doprowadzić do użycia łopatek jako narzędzi perswazji, ale nikt nie wpadnie na pomysł, że wiaderko nie jest potrzebne przez cały czas. Przyjaciele, słyszymy lub czytamy niemal codziennie. Ten kraj jest chory, chory jest rząd, chore są podatki, chory jest kościół, chora jest służba zdrowia, chory jest system emerytalny. Słowem, jeden wielki szpital. Czy to jest prawda? Można się o to sprzeczać. Ale ponieważ słuchać to ciągle i wszędzie, nie wypada tego zbyć wzruszeniem ramion. Nie powinniśmy ignorować zwyczajnych ulicznych obserwacji. Widzimy smutek i złość. To jest smutek, który karmi się zazdrością. To jest smutek, który ma na imię mnie się wszystko należy. I to nie jest złość, która by motywowała do zmiany niekorzystnego stanu rzeczy. To jest złość na innych, na tych, którzy mają lepiej. To jest złość, która się nazywa tobie się nic nie należy. Często zastanawiam się nad tym, czy te rozlicze napięcia wśród nas mają swoją pożywkę. One karmią się tym właśnie przesunięciem ku negatywności. Powszechna tendencja do narzekania. Doszukiwanie się w drugich najgorszych cech, najgorszych motywacji. Przekonanie o małym wpływie na zdarzenia. I nieufność. Polska nie jest ufna. Wręcz przeciwnie. Naszą polską specjalnością jest brak zaufania. I w tej dziedzinie bijemy najbardziej wyśrubowane rekordy świata. Co ciekawe, że trening nieufności zaczyna się już bardzo wcześnie i ma zazwyczaj pobożne uzasadnienie. Nie rozmawiaj z obcymi, nie otwieraj drzwi nieznajomym, nie przyjmuj niczego od innych, bo nie wiadomo o co chodzi. Zgoda. Takie sformułowania mają uczyć dzieci ostrożności. Ale jeśli zatracimy właściwe proporcje w budowaniu takich komunikatów, to dzieci obok, a często zamiast ostrożności, uczą się prawdy podstawowej. Człowiekowi nie warto ufać, a prawda ta szybko się generalizuje. Nikomu nie należy ufać. Efektów? Nie trzeba szukać daleko. Żyjemy w społeczeństwie, w którym nieustannie konstruuje się alternatywy stanowcze. Swój czy wróg? Przyjaciel czy obcy? Tyle tylko, że prawdziwe życie nie jest budowane wedle prymitywnej zasady albo-albo. Jeśli nie nauczymy się tej elementarnej ufności wobec drugich, i tych bliskich, i tych dalekich, to dalej będziemy przyczyniać się do niszczenia lokalnych społeczności, inicjatyw, do niszczenia naszych wzajemnych relacji. Trudno jest komuś zaufać, ale nie ufać nikomu nie sposób. Zaufanie wiąże się z ryzykiem. Człowiek może zostać zdradzony i oszukany, ale człowiek, który tego ryzyka nie podejmuje, ryzykuje, że w swoim życiu straci dosłownie wszystko. Człowiek ufny i podejrzliwy mieszkają w tym samym miejscu, ale żyją w zupełnie różnym świecie. Co nam zatem pozostaje? Cnota miłości kształtuje bardzo klarowny wybór. Możemy nakręcać spirale podejrzliwości. Możemy siebie postrzegać jako wrogów naszej racji, naszej opcji, naszej religii, albo możemy podjąć trud porozumienia, trud zrozumienia, słowem cnoty miłości wobec drugiego człowieka. Przyjaciele, żyjemy w ogromnym pośpiechu i pomieszaniu, przez co niezwykle trudno jest nam docierać do ważnych i głębokich potrzeb. Usiłujemy wyrażać siebie, troszczyć się o drugich ludzi, zrozumieć tych ludzi, ale wiele relacji nie sprawia nam radości. Wpędza nas w poczucie winy, rozżalenie, irytację. Dlaczego tak jest? I jak sobie z tym poradzić? Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niezwykłą odpowiedź. Ukazuje ona, iż podstawowym narzędziem służącym do porozumiewania jest język. Zatem oczywistym jest to, iż sposób, w jaki go wykorzystamy, przesądza o tym, czy dialog będzie twórczy, ciepły, życzliwy, czy też stanie się wymianą zdań, która potrafi ranić równie boleśnie, co przemoc fizyczna. Jeśli pragniemy, aby nasze życie opierało się na otwartych, gwarantujących bezpieczeństwo relacjach, warto postrzegać sytuacje konfliktowe jako nowe możliwości. Warto uczyć się porozumiewać z miłością, to znaczy ze zrozumieniem, bardziej świadomie. W języku chińskim słowo konflikt zapisuje się za pomocą dwóch symboli. Pierwszy oznacza zagrożenie, a drugi nowe możliwości. I to doskonale oddaje naturę konfliktu. Jezus miał świadomość, że sytuacje konfliktowe to jest naturalna część naszego życia. Te sytuacje są wpisane w nasze relacje. Konflikt to jest jeden ze sposobów komunikacji służący do wyrażania naszych opinii, przekonań, wątpliwości, emocji. I nie jest niczym złym. Bóg proponuje, aby człowiek postrzegał sytuacje konfliktowe jako szansę. Aby się dogadać z drugim człowiekiem, najpierw należy go poznać i zrozumieć. Aby zrozumieć, w jakich sytuacjach konflikt może być dla nas nową szansą, trzeba poznać jego istotę, czym on w istocie jest. Każdy konflikt to jest spór. Jego podstawą jest przekonanie obu stron, że ich cele są sprzeczne i przeszkadzają sobie w ich realizacji. Każdy z elementów tej definicji jest istotny w rozumieniu konfliktu, dlatego spróbujmy się nad tym zastanowić. Spór. Czy osoba, która jest zagniewana na swojego znajomego, ale unika rozmowy, unika kontaktu, unika wyrażania swoich wątpliwości, negatywnych emocji, angażuje się w konflikt? Zapewne przeżywa frustrację, rozżalenie, dyskomfort psychiczny, ale nie angażuje się w konflikt. Konflikt zaczyna się od jawnego sporu stron, od wyrażenia swoich pretensji i nie jest niczym złym. Wracamy do fundamentu. To jest jeden ze sposobów komunikacji. I w tym kontekście warto sobie uświadomić dość powszechny sposób rozumienia konfliktu. Ludzie obawiają się sytuacji konfliktowych, boją się ich i traktują je jako rodzaj walki. I teraz uwaga, jeśli o konflikcie myślimy w kategoriach konfrontacji, to drugi człowiek będzie wrogiem, którego muszę pokonać. Będziemy dążyć do pokonania przeciwnika, a nie rozwiązania problemu, który wygenerował konflikt. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. I doświadczamy tego na własnej skórze. Dążymy do pokonania drugiego człowieka, a nie rozwiązania problemu. To nie konflikt jest źródłem naszych cichych dni, fochów, dąsów i dyskomfortu. To nie konflikt, ale jego sposób rozstrzygania. Dlaczego? Bo posiadamy rozbieżne cele. Ludzie posiadają rozbieżne cele z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że dążą do tego samego, a po drugie, ponieważ dążą do zupełnie różnych rzeczy. I w pierwszym przypadku konkurują o to samo stanowisko, o posiadanie tej samej rzeczy, a w drugiej sytuacji dążą do zupełnie innych spraw, innych celów. I podstawowym problemem jest postrzeganie celów jako wykluczających się. Niewidzenie absolutnie niczego, do czego moglibyśmy wspomnieć. wspólnie dążyć. Ale zawsze istnieją rozwiązania, na które obie strony mogą się zgodzić. Tylko trzeba je chcieć dostrzec. Doświadczenie, że ktoś nas blokuje, że nam przeszkadza, że myśli inaczej, sprawia, że w pierwszej chwili reagujemy złością. Warto jednak podjąć dialog z tą osobą, może się bowiem okazać, iż jej intencją nie jest ograniczenie nas, a jedynie zasygnalizowanie swoich potrzeb. Warto w tej sytuacji uważnie rozmawiać i słuchać, bowiem porozumieć się z drugim człowiekiem to nie zmusić do przyjęcia gotowego rozwiązania, to nie osiągnąć kompromis. Porozumieć to znaczy iść po rozum drugiego człowieka, objąć świat jego myśli, działań, intencji i motywacji. Kiedy jesteśmy w konflikcie, mamy trzy sposoby na jego zmianę. Możemy próbować zmienić drugiego człowieka, zmienić sytuację albo zmienić samego siebie. Opcja zmiany samego siebie jest najtrudniejsza, ale najbardziej skuteczniejsza w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, bowiem mamy ograniczony wpływ na drugiego człowieka. Mamy równie ograniczony wpływ na wiele sytuacji. Znacznie większy wpływ posiadamy na własne zachowanie i sposób komunikowania się. No, łatwiej powiedzieć o drugim: on jest głupi, on jest lewakiem, z tym człowiekiem nie da się rozumować, niż zadać sobie trud wzięcia większej odpowiedzialności i szukać odpowiedzi, co ja takiego robię, że ten człowiek się złości, oraz co ja mogę zrobić, abyśmy się lepiej poznali. I teraz, kochani, pytanie za 1000 punktów. Pozbywamy się takiego sposobu myślenia o sytuacjach konfliktowych, czy też dalej uczymy się, jak robić z drugiego człowieka posłusznego i wiernego psa swojej pani albo swojego pana? Jak sądzicie, ile osób w Polsce, ile osób wśród nas jest gotowych wziąć pełną kontrolę nad swoim życiem i być odpowiedzialnym za to, jak się czują? Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mieć oczekiwania, że drugi człowiek będzie taki, jak my sobie tego zechcemy. Budować relacje z wytworem swoich własnych, nierealnych oczekiwań, a nie z rzeczywistą osobą, to sprowadzać na siebie ewentualność cierpienia. Naiwnie byłoby sądzić, że drugi człowiek będzie zaprogramowanym robotem, który zrobi to, co my sobie zechcemy. Naiwne i nieodpowiedzialne. Umiejętność postrzegania sytuacji konfliktowych jako nowych możliwości czyni z człowieka przyjaciela życia, a nie egoistycznego kontrolera. Bywa też tak, że ktoś jest naprawdę chamski, arogancki, samolubny, opryskliwy, a w dodatku ma tak zawsze. Jak obcować z balonem, którego napęczniałe ego jest tak wielkie, że wywołuje oceaniczne pływy? Próbowaliśmy już wszystkiego i nic. To co? Nieustanne poszukiwanie wytłumaczeń dla takiego człowieka, nadstawianie 10. policzka, to jest nieewangeliczne. Nie ma mocnych, tak jak w Ewangelii w przypadku faryzeuszów. Tylko sprawca zachowania może je zmienić. Tylko sprawca zachowania może je zmienić. Jeśli on nie chce, my nic nie zrobimy. Prawdziwe i dojrzałe życie to nie przedszkole. Jeśli się ktoś nie nauczył elementarnych podstaw obcowania z innymi, niech wraca do zerówki. W dorosłym życiu nie ma czasu na tłumaczenie bez końca. Sposób na takiego? Z szacunkiem i z miłością wobec tego człowieka, ale trzeba się od niego odkleić i zapomnieć. Szkoda życia i zdrowia. Zapomnieć i odkleić. Jeśli ten człowiek nie chce się zmienić, trzeba od tego człowieka się odseparować. Parafrazując góralskie powiedzenie, od chamskich i opryskliwych trzeba się odkleić i zapomnieć, ale zawsze z szacunkiem, z miłością, ze świadomością, że ten człowiek może się zmienić. I wówczas nasze relacje mogą się nawet rozwinąć. Kochani, żyjemy w czasach, kiedy wydaje się, iż realny kontakt z drugim człowiekiem powoli traci na znaczeniu. Możemy dzwonić, wysyłać SMS-y, wykorzystywać komunikatory elektroniczne. Może kiedyś dojdzie do tego, że wcale nie będziemy musieli się z nikim widywać. Póki co jesteśmy jedną nogą w kontakcie elektronicznym, a jedną nogą w kontakcie realnym. Tak czy siak warto pamiętać, że wszystko, cokolwiek w życiu osiągamy, zdobywamy przy udziale innych ludzi. Szczęście, miłość, małżeństwo, dzieci, karierę, awanse, nawet się urodzić nie można samemu. Można za to samotnie umrzeć, przed czym was przestrzegam, bo z tym już nie jest tak wszystko jedno. Cokolwiek się w przyszłości wydarzy, ta kwestia pozostaje niezaprzeczalna. To wciąż inni ludzie uczą nas kreatywności, prowadzą do szczęścia, uczą nas odwagi w myśleniu, odwagi w działaniu. To inni ludzie są świadkami Bożego miłosierdzia. To inni ludzie wzmacniają w nas pragnienie szczęścia i poszukiwanie radości. Bez względu więc na nowe sposoby komunikacji, to wciąż inni ludzie prowadzą do prawdziwej radości. Cnota miłości, która określa relacje między człowiekiem a jego miejscem na ziemi, nabiera szczególnej wagi dziś, kiedy tak bardzo zostały zachwiane normy i kryteria tożsamości. No kim jesteśmy jako ludzie? Jako naród? Jako społeczeństwo? Do kogo się możemy odwołać? Wielu z nas z trudem znajduje odpowiedź na tak postawione pytania. Jeśli pozwolimy, aby wśród nas zapanował duch ksenofobii, lęk, nieufność, strach przed współczesnym światem, to my sami i nasza Polska będzie krajem słabym i marginalnym. Prawdziwą bowiem siłą naszej ojczyzny, źródłem jej dynamiki i bogactwa jest otwarcie na świat, na sąsiadów, jest duch wymiany i wspólnoty. To jest nasza siła przebicia, gdyż w świecie, w którym żyjemy, nic nie jest dane raz na zawsze. Stale musimy czynić wysiłek odnowy. Marzeniem ludzkiego serca, bez względu na to, jak mało mu ufamy i jak często się na nie oburzamy, jest, aby ludzkie życie ułożyło się według jakiegoś sensownego wzoru. I temu służą cnoty wiara, nadzieja i miłość, które wyznaczały dynamikę naszych rekolekcyjnych spotkań. Wiara, życie pełne sensu. Nadzieja, życie pełne zaangażowania. I miłość, życie pełne wartości. To jest ewangeliczna propozycja, by człowiek podróżował przez życie z obiektywem szerokokątnym w świadomości, a nie lupą. Czyli chodzi o myślenie, do czego w przyszłości bliższej lub dalszej zaprowadzi mnie to, co teraz aktualnie w tym momencie robię. I to jest strategia, która sprawdza się zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu każdego społeczeństwa. Przyjaciele, tym się chciałem z wami podzielić. Bardzo was przepraszam, że zrobiłem to tak niesprawnie, ale to jest wołanie Ducha Świętego do każdego z nas, żebyśmy nie zmarnowali łaski Ducha Świętego, żebyśmy nie zmarnowali kapitału swoich talentów i umiejętności, żebyśmy nie zmarnowali wiary, nadziei i miłości, żebyśmy nie zmarnowali swojego życia. Amen.